A Jezus w smutku wielkim oznajmił im, że jutro będzie zabity, że już za godzinę pojmą go, zawloką przed sąd, będą dręczyć, wyszydzać, biczować, a wreszcie w okrutny sposób zabiją. Opowiedział im wszystko, co musi wycierpieć do jutra wieczoru. Polecił im zarazem pocieszyć w smutku Najświętszą Pannę i Magdalenę. W ten sposób rozmawiał z nimi kilka minut, a właściwie sam mówił. Apostołowie bowiem ze smutku i przerażenia jego wyglądem i słowami nie wiedzieli, co mówić i myśleć. Przypuszczali nawet, że może postradał zmysły. Jezus chciał wrócić do groty, ale nie miał już sił, więc Jan i Jakub odprowadzili go tam i wrócili zaraz na swoje miejsce. Było to mniej więcej kwadrans po 11. Tymczasem Najświętsza Panna przebywała w domu Marii Marka, także zdjęta wielką trwogą i smutkiem. Wyszedłszy z Magdaleną i Marią Marka do ogrodu, upadła tu na kolana na płycie kamiennej i skupiwszy się w sobie i zapomniawszy o całym otoczeniu, widziała tylko i czuła cierpienia swego boskiego Syna. Już przedtem wysłała ludzi dla zasięgnięcia wiadomości o Nim, lecz nie mogąc się ich doczekać, sama teraz wyszła z Magdaleną i Salomę i w wielkiej trwodze chodziła po dolinie Jozafata. Na twarzy miała zasłonę, co chwilę wyciągała ręce ku Górze Oliwnej. Widziała bowiem w duchu Jezusa pocącego się krwią ze smutku i trwogi, więc chciała niejako otrzeć Mu oblicze swymi rękami. Dusza jej rwała się gwałtownie ku ukochanemu Synowi, a On odczuwał tę jej troskę, bo w chwilach takich także spoglądał w tę stronę, jakby szukając u niej ratunku w swej dusznej trwodze. Ta ich łączność duchowa przedstawiała mi się w widzeniu pod postacią promieni, które te dwie umiłowane dusze posyłały sobie nawzajem. I o Magdalenie pamiętał Jezus, odczuwał jej boleść, więc i do niej duchem zwracał się teraz. Wiedział, że po matce ona kocha go najbardziej, dlatego polecił apostołom pocieszyć ją. Jako Bóg widział on, jakie cierpienia czekają ją jeszcze i że już do swojej śmierci nie obrazi go żadnym grzechem. W tym samym czasie, mniej więcej kwadrans po 11, reszta apostołów, to znaczy owych 8, znowu zebrała się w altanie ogrodu Getsemańskiego. Wzruszeni byli bardzo i zalęknieni i ciężko walczyli z opadającymi ich pokusami. Każdy z nich obmyśliwał dla siebie jakąś kryjówkę, a w duchu zadawał sobie z troską pytanie: co poczniemy, gdy jego zabiją? Oto wyrzekliśmy się naszego imienia, opuściliśmy wszystko, a teraz biedacy, wystawieni jesteśmy na pośmiewisko świata. Zdaliśmy się całkiem na Niego, a On teraz sam jest taki bezsilny i przygnębiony, że daremnie szukać u Niego jakiejkolwiek pociechy. Zasiadłszy w altanie, rozmawiali długo, aż wreszcie sen ich zmorzył. Inni uczniowie błądzili także po okolicy i dopiero zasięgnąwszy wieści o ostatnich przepowiedniach Jezusa, co do grożącego niebezpieczeństwa, prawie wszyscy cofnęli się do Betfage. Jezus, powróciwszy do groty, rozpoczął na nowo modły. Przezwyciężył już odrazę swej natury ludzkiej do mąk, ale znużony bardzo walką i strwożony tak się modlił. Ojcze mój, jeśli taka jest Twoja wola, oddal to ode mnie, lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wtem rozstąpiła się przed Nim ziemia, w głąb której po świetlistej smudze wiodły schody do otchłani. W niej ukazali się Adam, Ewa, wszyscy patriarchowie, sprawiedliwi rodzice Jego matki i Jan Chrzciciel, Wszyscy czekali z utęsknieniem jego przybycia i wyzwolenia ich. Przeto serce jego miłością gorejące wzmocniło się i pokrzepiło tym widokiem, gdyż to on przecie miał tym duszom tęskniącym za niebem otworzyć je przez swoją śmierć. On miał je wyprowadzić z więzienia tęsknoty do wiecznej szczęśliwości. Po tych dziedzicach nieba ze Starego Zakonu, którym Jezus się przyjrzał z prawdziwym wzruszeniem, przeprowadzili przed nim aniołowie orszak wszystkich przyszłych błogosławionych, którzy łącząc swe walki duchowe z zasługami mąk Chrystusa, przez Niego mieli połączyć się z Ojcem Niebieskim. Był to nieopisanie piękny, pokrzepiający na duchu widok, przywodzący Jezusowi na pamięć najskrytszą, a niewyczerpaną moc zbawczą i uświęcającą czekającej Go śmierci odkupienia. Wszyscy przechodzili przed Jezusem podzieleni na grupy stosownie do rodzaju i godności, strojni w cierpienia i dobre dzieła dokonane za życia. Szli więc apostołowie, uczniowie, dziewice i niewiasty, wszyscy męczennicy, pustelnicy i wyznawcy, papieże i biskupi, wszyscy przyszli zakonnicy i w ogóle wszyscy, którzy mieli być zbawieni. Przystrojeni oni byli w zwycięskie wieńce swych cierpień i umartwień, rozmaitość kwiatów w wieńcach, kształt tychże, barwa, zapach i siła wynikała z różności ich cierpień i zwycięskich walk za życia, w których zdobyli sobie chwałę niebieską, lecz całe ich życie i działalność, całe znaczenie i siła ich walk i zwycięstw, cały blask i świetność ich triumfu opierały się jedynie na połączeniu ich zasług z zasługami Jezusa Chrystusa. Wszystkich członków tego tłumnego orszaku łączyło wzajemne oddziaływanie. Jakaś łączność ścisła panowała między nimi, a wszyscy czerpali z jednej krynicy życia, z Najświętszego Sakramentu i męki Zbawiciela. Zjawisko to było dziwne i niewypowiedziane. Nic tam nie było przypadkowego. Każda najdrobniejsza czynność, wygląd i strój, męczeństwo i zwycięstwo, wszystko na pozór tak różnorodne, łączyło się w jedną nieskończoną harmonię, w jeden zgodny akord. A jedność ta wszystkich najróżnorodniejszych rzeczy wypływa z barwnych promieni świetlnych jedynego Słońca, z męki Chrystusa Pana, wcielonego Słowa, w którym jest życie. A życie jest światłem ludzi, świecącym w ciemnościach, które nie mogą go ogarnąć. Tak z jednej strony patrzył Jezus na dusze sprawiedliwych w otchłani, z drugiej przesuwał się przed oczyma jego duszy cały Kościół przyszłych świętych. Z jednej strony widział tęsknotę patriarchów, a z drugiej zwycięski pochód przyszłych błogosławionych, a oba te widzenia uzupełniały się nawzajem i wyrównywały, otaczając jakby jedną wielką koroną zwycięską, tchnące miłością serce Zbawiciela. Dusza Jezusa, przyjąwszy na siebie wszelkie ludzkie cierpienia, czerpała z tego wzruszającego widoku moc i pokrzepienie. Ach, tak dalece miłował Jezus swych braci, swe stworzenia, że nawet za cenę jednej, jedynej duszy byłby chętnie wycierpiał całą mękę. Obrazy te przedstawiały się jako przyszłe, unosząc się ponad ziemią. Lecz znikło to pocieszające widzenie, a nowe katusze zaczęły się dla Jezusa. W grocie pojawiła się wielka liczba aniołów i ci zaczęli Mu przedstawiać całą Jego mękę, począwszy od pocałunku Judasza aż do ostatniego słowa na krzyżu. Przesuwali obrazy nisko nad ziemią, bo też i męka miała się już niedługo zacząć, a każdy tuż przed Nim, by można było widzieć Go wyraźnie. Było tam przedstawione wszystko, co widziałam nieraz, rozważając mękę pańską, a więc zdrada Judasza, ucieczka uczniów, szyderstwa i zniewagi przed Annaszem i Kajfaszem, zaparcie się Piotra, widok Piłata, wyszydzenie przez Heroda, biczowanie i cierniem ukoronowanie, wyrok śmierci, upadek pod ciężarem krzyża, spotkanie Najświętszej Panny i jej omdlenie, wyszydzenie jej przez oprawców, okrutne przybicie do krzyża, podniesienie krzyża, szyderstwa faryzeuszów, boleść Marii Magdaleny i Jana, przebicie boku. Słowem wszystko przesuwało się przed duszą Jezusa jasno i wyraźnie z wszystkimi szczegółami. Z lękiem i wzruszeniem Jezus oglądał wszystkie najmniejsze ruchy, słuchał wypowiadanych słów i odczuwał wszystko. Brał jednak chętnie te męki na siebie, poddawał się im chętnie z miłości ku ludziom. Najbardziej zasmucała go konieczność sromotnego obnażenia się na krzyżu, by zmazać nieczystość ludzi. Błagał, by mogło go to ominąć, a przynajmniej by pozostawiono mu opaskę na biodrach. Rzeczywiście, miał pod tym względem otrzymać pomoc nie od krzyżujących go, lecz od pewnego poczciwego człowieka. Tymczasem Najświętsza Panna chodziła wciąż jeszcze z dwiema świętymi niewiastami po Dolinie Jozafata, wespół odczuwając w duchu żywo trwogę i smutek syna swego w ogrójcu. A Jezus nawzajem widział i czuł tę boleść i smutek Matki swej Najświętszej. Po zakończeniu przedstawienia męki aniołowie zniknęli, zniknęły i obrazy, a Jezus upadł jak konający na twarz. Krwawy pot gwałtowniej jeszcze niż przedtem spływał z niego, przeciekając nawet w niektórych miejscach przez żółtą szatę, w którą był ubrany. W grocie panowała teraz ciemność. Wtem spłynął w powietrzu ku Jezusowi anioł, większy, o wyraźniejszych kształtach i bardziej do zwykłego człowieka podobny niż aniołowie poprzedni. Ubrany był w długą, powiewną suknię kapłańską, przybraną ozdobami w kształcie pędzla. Przed sobą trzymał w rękach małe naczynie, podobne kształtem do kielicha, używanego przy udzielaniu komunii świętej. We wnętrzu tego kielicha unosił się mały, cienki, czerwonawo-błyszczący kąsek owalnego kształtu, wielkości mniej więcej ziarnka bobu. Anioł, unosząc się przed Jezusem w postawie poziomej, wyciągnął ku niemu prawą rękę, a gdy Jezus się podniósł, podał mu do ust ów błyszczący kąsek i dał mu się napić ze świetlistego kielicha, po czym zaraz zniknął. Jezus więc dobrowolnie wychylił kielich swych cierpień i otrzymał wzmocnienie na duchu, po czym pozostał jeszcze kilka minut w grocie na modlitwie dziękczynnej. Smutny był wprawdzie, ale już tak dalece, nadnaturalnie wzmocniony, że bez trwogi i niepokoju mógł śmiałym krokiem pójść do uczniów. Blady był jeszcze i mizerny, a postawa jego była już prosta, krok pewny. Chustką od potu Jezus osuszył twarz i otarł nią głowę. Włosy były jeszcze mokre od potu i krwi i pozlepiane w kosmyki. Wreszcie opuścił Jezus grotę. Na księżycu znać jeszcze było jak przedtem owe dziwne plamy i kółko, ale światło księżyca i gwiazd wydawało się już teraz naturalniejsze, nie takie jak przedtem, kiedy w grocie Jezusa przebywały te straszne trwogi. Zbliżywszy się do apostołów, Jezus zastał ich jak pierwszy raz, śpiących na tarasie. Spali w najlepsze, pozakrywawszy głowy. Wtedy rzekł Jezus do nich: nie czas teraz spać. Wstańcie i módlcie się, gdyż zbliża się godzina, w której Syn Człowieczy wydany będzie w ręce grzeszników. Wstańcie i chodźmy naprzeciw. Patrzcie, zbliża się zdrajca. O, lepiej byłoby dla niego, gdyby się był wcale nie urodził. Apostołowie zerwali się i trwożnie rozglądali wokoło, a Piotr po chwili namysłu zawołał gwałtownie: Mistrzu, zawołam resztę naszych i będziemy cię bronić. Wstrzymał go Jezus i pokazał im w pewnym oddaleniu, w dolinie, jeszcze po tamtej stronie potoku Cedron, gromadę zbrojnych żołdaków, zbliżających się z pochodniami, i powtórzył raz jeszcze, że jeden z nich zdradzi go, co apostołowie oczywiście uważali za niemożliwe. Spokojnie mówił Jezus jeszcze chwilę z apostołami. Powtórnie polecił im pocieszyć Najświętszą Pannę, a wreszcie rzekł: Czas już iść naprzeciw. Chcę bez oporu oddać się w ręce nieprzyjaciół. Zaraz też wyszli wszyscy czterej z ogrodu oliwnego naprzeciw się paczy na drogę oddzielającą Ogrójec od ogrodu Getsemańskiego. Najświętsza Panna powróciła z Doliny Jozafata do domu Marii Marka z Magdaleną i Salomę. Towarzyszyło im kilku uczniów, którzy widzieli już orszak zbrojnych żołdaków i przybyli powiadomić o tym Maryję. Żołdacy, wysłani na pojmanie Jezusa, szli krótszą drogą, nie tą, którą szedł Jezus z wieczernika. Grota, w której dziś Jezus cierpiał takie męki, nie była jego zwykłym miejscem modlitwy na Górze Oliwnej. Była nim dalsza nieco grota, w której to w owym dniu, gdy przeklął drzewo figowe, modlił się w takim smutku z wyciągniętymi rękoma, wsparty o skałę. Na tym kamieniu zostały odciśnięte ślady jego postaci i rąk, którym to śladom oddawano później cześć, ale nie wiedziano już na pewno, w jakich okolicznościach powstały. Nieraz widziałam takie odciśnięcia w kamieniu pochodzące od proroków Starego Testamentu, Jezusa, Maryi, niektórych apostołów, ciała świętej Katarzyny Aleksandryjskiej na górze Synaj i kilku innych świętych. Ślady takie nie są nigdy głębokie, lecz troszkę niewyraźne, podobnie jak gdy naciśnie się czymś twarde ciało.
Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe, swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.